Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje z nami ojciec Grzegorz. Witam ojcze.
Witam serdecznie.
Tak, zaczynam trochę ze smutkiem, bo 15 minut mamy opóźnienia. Nie wiem, jak uda nam się temat przeprowadzić.
Do 10 po będziemy mieli audycję.
Dobrze, bardzo dziękuję ojcze. Dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, mówić o problemach związanych z uzależnieniem od narkotyków. Powiem tak, audycja przekładana kilka razy, ale wreszcie jesteśmy. Pani Agnieszka Słowik, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, powrót z Torunia, a równocześnie kierownik poradni jakiej?
Profilaktyczno-społecznej,
pomagających. Poradnia, która wspomaga przede wszystkim rodziny dzieci uzależnionych. Pani Paulina.
Dzień dobry.
Mama. Pani Paulina już była w naszym studiu. Oraz pan Wojciech.
Dzień dobry.
Pan Wojtek, może tak, bo podobno nie lubi, jak się Wojciech mówi.
Rzeczywiście tak powiedziałem przed audycją.
No właśnie. Tato.
18-letniego syna.
Witam was serdecznie i zaczynamy wobec tego. Może na początek, pani Agnieszko, kilka słów takich informacyjnych o samym waszym stowarzyszeniu, o tym, co robicie i tak dalej, tak? To ważne.
Towarzystwo Powróc U jest stowarzyszeniem, które, tak jak pani powiedziała, służy głównie pomocą dla rodziców, którzy mają dzieci eksperymentujące z narkotykami, używające bądź uzależnione. To stowarzyszenie powstało w 1986 roku, no i ma kilka oddziałów w Polsce.
Także mamy rozumieć, że ono w Polsce, w Toruniu powstało?
Powstało w ogóle w Warszawie, a w Toruniu powstało w 1987 akurat, rok później. Będzie taką ważną dla Państwa informacją, że jest kilka oddziałów w całej Polsce, więc nie tylko w Toruniu.
Często radiosłuchacze pytają, gdzie można się...
Tak, jest w Częstochowie, w Łodzi, w Krakowie, w Szczecinie, w Warszawie, ale też jak Państwo po audycjach dzwonicie, to ja bardzo chętnie udzielam informacji, gdzie najbliżej Państwa miejsca zamieszkania można się zgłosić o pomoc. I takim głównym, takim naszym działaniem to jest to pomoc rodzicom, ale co tak naprawdę robimy? Przyjmujemy rodziców, robimy diagnozę, robimy wywiady, robimy porady.
Rodziny,
ale też podczas rozmów diagnozujemy, czy faktycznie to, co się dzieje w domu z dzieckiem, to są narkotyki, bo to też jest bardzo ważne, żeby to zdiagnozować. Następnie...
Jeszcze dopytam, bo właśnie, czy diagnozujecie w oparciu o informacje rodziny, czy też macie szansę rozmawiania z dzieckiem, bo wyobrażam sobie, że często dziecko w ogóle nie chce myśleć o tym nawet, żeby pójść do was.
To znaczy tak, my rozmawiamy z rodzicami początkowo i na podstawie opowiadań rodziców i pewnej historii, tak, pracujemy głównie z nimi właśnie, żeby zdiagnozować. My mówimy, co mają robić, ewentualnie w jaki sposób obserwować dziecko. I jeżeli rodzic już nabierze pewności, że to w grę wchodzą narkotyki, wtedy najczęściej dochodzi również do spotkania w poradni z dzieckiem. I to wtedy już diagnozujemy, rozmawiamy z dzieckiem i zastanawiamy się wspólnie, jaka forma pomocy dziecku jest potrzebna. I muszę Państwu powiedzieć, że wielu rodziców mówi, ale moje dziecko to nie przyjdzie.
O tym dlatego tak dopytywałam.
Tak, chcę Państwu powiedzieć, że w 90%, jeżeli rodzic faktycznie jakiś czas poświęci na przychodzenie, na terapię własną, to nauczy się również dziecko
motywować
do przyjścia. I to jest jakiś proces, to jest wpisane jakby w taki proces terapeutyczny. Także muszę Państwu powiedzieć, proszę się nie bać i są metody, są sposoby, żeby dziecko zachęcić do przyjścia do poradni. Oprócz takich diagnoz jest też terapia taka indywidualna. Myślę, że jest jedną z takich najważniejszych rzeczy, jaka się dzieje w powrotach. To są grupy wsparcia dla rodziców, ponieważ takich grup w Polsce jest bardzo mało. Jest kilka, dosłownie kilka, właśnie tylko i wyłącznie dla rodziców. Także program terapeutyczny dla rodziny jest bardzo profesjonalnie przygotowany, bardzo szczegółowo. No, to jest wiele miesięcy pracy, ale głównie
jakoś tak
pracujemy
całościowo.
I terapii, i terapię wtedy, kiedy dziecko się leczy, prawda? Bo wtedy też jest specyficzna pomoc potrzebna. Sytuacja jest też specyficzna i dziecko też
ale
potrzebuje
nie znaczy,
od rodziców.
Cała rodzina już jest szczęśliwa.
Nie, nie, bo umieszczenie dziecka gdziekolwiek na terapii to jest tylko pierwszy krok, a jeszcze są trzy inne. Jeszcze wytrwanie w tej terapii z dzieckiem, zmiany w rodzinie, jakie są potrzebne, przygotowanie na wyjście dziecka, ewentualnie powrót dziecka z terapii albo na zakończenie dziecka, terapii dziecka również potrzebne są wspólne uzgodnienia, co dalej, a potem jest jeszcze czas, kiedy już jesteśmy razem wszyscy. I to jest też czas, mówimy o takiej terapii postrehabilitacyjnej dla rodziny, gdzie już można fajnie wspólnie pracować. Także to jest program wielomiesięczny, ułożony bardzo systemowo, nie tylko i wyłącznie do momentu, kiedy diagnozuje się dziecko i się je gdzieś wysyła.
Tak, i myślę, że to swoisty uniwersytet dla rodziny.
Trochę tak, no 20 parę lat stanie doświadczeń powroty z UMA mają w pracy z rodzinami, więc
wiedzą,
ten program
jak to
jest naprawdę
wyglądać,
już
jakie,
bardzo
jakie
profesjonalnie
jakie etapy
przygotowany.
W tym
dokładnie.
Procesie być, tak.
A mogę o coś zapytać?
Proszę.
A jak państwo podchodzicie do takich propozycji, które pojawiają się na przykład w Sejmie, żeby zaaprobować, tak, żeby był łatwy dostęp do narkotyków? Policja czasem jest u nas i mówi, że nie ma miękkich, twardych narkotyków. To mówi policja, która spotyka się z ludźmi, którzy mają problemy, którzy później też, no może pojawią się jakieś przeszkody, wikłają się bardzo w trudne sytuacje w swoim życiu i nieraz to wszystko zmierza, prawda, nie tylko po równi pochyłej, ale po prostu jest takie tąpnięcie w życiu, że wszystko się wywraca w życiu rodziny, w życiu tego człowieka. Jak państwo odbierają to? Bo pani mówi, że macie doświadczenia, już 20 lat pracujecie, rodzice konkretnie też i w jakiś sposób dotknięci tym bólem, prawda, swoich dzieci. I teraz no, ktoś wychodzi z taką propozycją, żeby jednak, no, żeby nawet przez Sejm, żeby legislacja poszła tak daleko, żeby zaakceptować to, że łatwy dostęp mamy.
W wielu krajach już to jest oczywiste, że miękkie narkotyki i tak dalej, to są dostępne, nawet są specjalne dystrybutory przecież.
No i dzisiaj co, opieramy to o wolność i mamy takich bardzo wykształconych parlamentarzystów, którzy no, naciskają cały czas jakiś wyłom, wydaje mi się też głos, mogą opowiadać, co chcą, gdzie chcą i w jaki sposób chcą.
Panie Wojciechu, panie Wojtku.
Do niedawna spoglądałem na te propozycje. Znaczy, może nie powiem, że łaskawym okiem, ale jakby nie powodowało u mnie gęsiej skórki. Zmieniło się to moje nastawienie do tego typu propozycji po tym, jak ten problem dotknął mnie osobiście. I to nie dlatego, że w tej chwili dbam i walczę o własne interesy, walczę o własnego syna, walczę z chorobą śmiertelną, bo taką chorobą są narkotyki i to bez względu na to, jak się je określa. Po prostu nie mam miękkich i twardych narkotyków. Narkotyki to jest choroba śmiertelna, która de facto prowadzi właśnie do śmierci. Miałem 20 lat temu okazję i możliwość, czy 25 lat temu zaobserwować tego typu procesy wśród swoich kolegów, bo jestem z Torunia. Trzech z nich już nie żyje. W dniu dzisiejszym umierali jako bardzo młodzi ludzie. Było to wielkim nieszczęściem i dla rodziny przede wszystkim i dla przyjaciół. Pewnie potem przez jakiś czas o tym zapomniałem, odsunęły mi się te wydarzenia, umknęły z mojej pamięci, ale w momencie, w którym ten problem powrócił do nas jak bumerang i kiedy zetknęliśmy się z tym problemem własnego dziecka, już pomijam fakt, że od razu tego nie zdiagnozowaliśmy, ponieważ no, człowiek nie miał wystarczającej wiedzy.
Zaraz o tym będziemy mówić.
I wracam już do propozycji sejmowych, to w tej chwili uważam to za po prostu szalone pomysły, bo nie można doprowadzać do sytuacji takiej, kiedy bez żadnych przeszkód będzie się sięgało po coś, co może doprowadzić do śmierci, jeżeli ktoś się od tego uzależni i popadnie w ten nałóg.
Faktem jest tak powiedziane, że może, bo nie wszystkie narkotyki muszą uzależnić. Tak jest w przypadku marihuany, ale nie znam z kolei dziecka, które od marihuany nie zaczynał. W związku z powyższym, no jest to szalony pomysł, bo to jest uczenie tak naprawdę młodych ludzi uczenie ich niezdrowego pomysłu na życie. tak? Jeżeli im się to da, to te dzieciaki będą z tego korzystać. Nie mam na to zgody.
Przynajmniej będą próbować, będą eksperymentować,
będą.
Nie wiadomo, co dalej.
A co dalej? No to, no właśnie.
Pani
no,
Paulina, chciałaby na to zagadnienie również
odnieść
się do tego?
Ja się polityką nie interesuję, ale proponuję, żeby każda z osób, które są za legalizacją narkotyków, niech poda te narkotyki swojemu dziecku, tak? Z regularnością taką, jak nasze dzieci przyjmowały narkotyki.
Tak, to ja jeszcze, dziękuję pani Paulino, ja jeszcze powiem o doświadczeniu, które miałam 25 lat temu, o którym już tu mówiłam w studiu, bo ten temat, o którym ojciec, ten problem, wiele razy on jakoś tak w czasie audycji po prostu wychodzi, bo to siłą rzeczy. Pamiętam, byłam na takiej konferencji z 25 lat temu, tu w Toruniu, w której głos naczelny miał taki podstawowy, miał jeden z profesorów pedagogiki, pedagog społeczny, nie powiem jego nazwiska, chociaż już nie żyje. I on był za legalizacją. Już wtedy to była właśnie taka jakaś konferencja o uzależnieniu, o jakichś tam grupach nieformalnych, coś takiego młodzieżowych. I on właśnie mówił, że on ze swoją żoną, to oni właśnie sobie tak wieczorami i tak dalej, żeby się i właśnie, albo wtedy, kiedy ma artykuł napisać czy coś, to takie. I na to, proszę państwa, byłam świadkiem tego. Na to z sali wstał mężczyzna, młody człowiek, wynędzniały, nie powiem, że zaniedbany, bo chyba nie był zaniedbany, ale taki wynędzniały, wychudzony i powiedział coś takiego, no nie wiem, czy akurat tymi samymi słowami, ale że głupstwa pan mówi, panie profesorze. Spójrzcie na mnie. Ja jestem efektem tych eksperymentów. Też zaczynałem właśnie od miękkich narkotyków.
Narkotyki.
Ja zadaję to pytanie, ponieważ też sprawa legalizacji wraca co jakiś czas, jak bumerang do parlamentu i wraca do opinii społecznej. My coraz mniej jesteśmy wrażliwi na realne problemy, tak, które ludzie przeżywają.
Liberalizacja dotyczy również bardzo często sposobu myślenia i też poglądów opinii już coraz częściej większej rzeszy rodziców i to jest bardzo niepokojące. Tak jak jeszcze niedawno z 8-10 lat temu rodzice przychodzili i mieli zdecydowany sprzeciw. Tak teraz muszę państwu powiedzieć, że coraz więcej rodziców, jak przychodzi, to faktycznie mówię, ale słyszałem, mówiłem, sam pochodzę w moich czasach, bo to już są tacy rodzice, którzy sami gdzieś eksperymentowali już z narkotykami, ale też nawet jeżeli nie, no to mogą wywodzić się ze środowisk, gdzie okazuje się, że znajomi eksperymentowali z narkotykami, ale jak żyli,
tak dalej,
ale żyją, tak. Jedzie im się tak, więc w związku z powyższym jakby nie mają złych doświadczeń z narkotykami, a przynajmniej nie dotknęli tej negatywnej strony narkotyków. I bardzo często jak przychodzą, to mówią, ale wie pani, może to faktycznie nie jest jeszcze takie złe, a wie pani, jak jadą tak kilka razy, ponoć to jest lżejsze niż alkohol, alkohol jest bardziej niebezpieczny i jakby te dyskusje powodują, że oni nie mają zdecydowania w sobie takiego, czy tak naprawdę pozwolić temu dziecku, ale moje pytanie, no to do jakiego momentu pozwolić?
I kiedy wkraczać,
kiedy wkraczać tak naprawdę i kiedy powiedzieć dość, już wystarczy. Pamiętajmy, jeżeli my się zgodzimy dać zielone światło dzieciom na narkotyki i alkohol, to będziemy ponosić tego bardzo poważne konsekwencje, a przynajmniej możemy.
Ja może tylko powiem jedną rzecz. Moim zdaniem w tym wypadku zgoda może niestety zrujnować zdrowie i życie naszych dzieci, zrujnować przy okazji rodziny, które uczestnicząc w tym procesie chorobowym również mają i napotykają na wiele problemów i zresztą niezrozumienia jakby z tej całej sytuacji. I tak jak powiedziałem, w tym wypadku zgoda czy rodziców, czy Sejmu na legalizację narkotyków może doprowadzić do zrujnowania niejednego życia, a tego chyba za wszelką cenę trzeba uniknąć.
Dziękuję.
Tak. Dzięki, ja to tak mogłabym podsumować, że wiele rzeczy nam się nie podoba u dzieci na przykład, ale powinniśmy sobie zadawać pytanie, na ile my jako dorośli ludzie, jaki świat my im proponujemy, prawda? Czy my umiemy, czy my mamy system wartości jakiś spójny, taki, który no, jakoś będzie chronił te dzieci, będzie chronił w ogóle człowieka, nie mówię tylko o dzieciach, prawda?
Bo tak jak państwo mówią, że wy się staracie nawet o swoje dzieci, a ktoś zrujnuje to życie, tak? Wy pielęgnujecie, a ktoś weźmie i zaproponuje narkotyk, chwila słabości, no i doprowadza do ruiny nie tylko tego młodego człowieka, chłopaka czy dziewczynę, ale niszczy całą rodzinę, relacje też mówi, zaburza, jak z tego później wyjść, więc ta spójność w życiu społecznym powinna być.
Właśnie. Dobrze, dzięki. Może boję się, żeby to potem nie zdominowało naszej dyskusji, bo tutaj po naszym wystąpieniu w studiu. Chciałabym, żebyśmy, bo to ten program jest głównie właśnie dla rodziców, którzy mają dzieci, no właśnie w wieku, no w ogóle mają dzieci. Na co zwrócić uwagę? Na jakie sytuacje, jakie zachowania powinny już jakoś zaniepokoić rodziców? O tym wiele razy mówimy, bo przeważnie problem uzależnienia rozpoczyna się w wieku dojrzewania, kiedy w ogóle zmienia się zachowanie dzieci. I często jakieś dziwne zachowanie, inne zachowanie niż poprzednio, jakoś tak spisujemy na karp właśnie hormonów i tak dalej, prawda? Co jest takie istotne? Tak. Pani Paulina.
Pierwszym symptomem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, jest to, że dziecko się od nas odsuwa i zaczyna żyć jakby swoim odrębnym życiem.
Ale w wieku dojrzewania nie, tak jest.
Nie, właśnie, ale jest to zupełnie różne od tego zdrowego dojrzewania. Kiedy dziecko nagle zaczyna mieć przed nami tajemnice, kiedy zaczyna kłamać, kiedy zmienia się jego środowisko. Do tej pory miał na przykład przyjaciół w sporcie, a teraz zaczyna ich unikać. Albo nie ma w ogóle przyjaciół, traci zainteresowanie swoimi pasjami. To są takie symptomy, których nie powinniśmy bagatelizować.
Problemy w szkole też?
No problemy w szkole to na pewno, tak, to się wiąże, ale to są rzeczy, które widzimy na co dzień w domu. W szkole nie zawsze jesteśmy, tak, albo nie potrafimy tego dostrzec, natomiast w domu na to powinniśmy zwracać uwagę.
Ja powiem nawet więcej, że wiele z tych rzeczy, o których tutaj wspomniała Paulina, było przez nas zauważanych, tylko tyle, że źle zinterpretowanych. Ponieważ tłumaczyliśmy i zrzucaliśmy to na karb właśnie dojrzewania, a nie posiadając wiedzy niezbędnej do tego, żeby to zdiagnozować, człowiek te problemy zupełnie lekceważył, odsuwał na dalszy plan, myśląc, że za miesiąc, dwa, sześć miesięcy czy też rok to wszystko wróci do normy. Natomiast ja namawiam wszystkich do tego, aby już teraz, jeżeli się ma nastoletnie dzieci, takie dojrzewające w wieku, no nie wiem, 12, 13, 14, zresztą nie tylko w tym wieku, żeby spróbować zapoznać się z tą materią i sięgnąć nawet do internetu po to, żeby wpisać, jak zdiagnozować takie hasło chociażby, jak zdiagnozować problem narkotyków u dziecka. Na pewno wyskoczy mnóstwo linków, mnóstwo odesłań do artykułu, gdzie będzie można powziąć tę wiedzę, którą myśmy w wypadku naszych dzieci zdiagnozowali po prostu o parę lat za późno. I to jest ten problem, który wydaje mi się w dużej mierze dotyka ludzi, ponieważ ludzie, czy też rodziców, ponieważ rodzice nie mają wiedzy na ten temat, co się wiąże i co stoi za takimi zachowaniami. Namawiam do zgłębiania wiedzy, bo to pozwoli na pewno uniknąć straty, niepotrzebnej straty czasu. Takiej straty, z którą myśmy, czy ja miałem osobiście do czynienia i to sobie w dużej mierze zarzucam, że człowiek nie był wystarczająco chłonny wiedzy.
A czy jesteśmy, Wojtku, w podobnej sytuacji, bo nam zabrało to 5 lat, zanim zauważyliśmy, że nasz syn jest uzależniony.
A czy nie jest to też tak?
Dziecko.
Słuchajcie, drodzy państwo, czy nie jest też tak, że naznaczenie narkomanią jest czymś bardzo takim uderzającym w rodzinę, powiedziałabym. I dlatego jak gdyby wszystko możemy, te zachowania możemy określać różnorodnie, ale jak gdyby wypieramy myśl o narkomanii, bo przecież to nasza rodzina taka zwyczajna, prawda, kochająca się.
Na pewno na początkowym etapie, kiedy dochodzi do jakichś takich pierwszych objawów, czy też ktoś z zewnątrz podpowiada, że tu coś jest nie tak, to myślimy sobie, no okej, to może dotknąć każdego, tylko nie nas. I pewnie u części z rodzin takie rozumowanie się zdarza i pewnie nierzadko się zdarza. U nas w domu było jednakowoż tak, że gdy tylko się te problemy zaczęły nawarstwiać i rzeczywiście pojawiły się takie bardzo mocne symptomy, Absolutnie tego się nie wstydziliśmy, tylko i nie odsuwaliśmy problemu, tylko zaczęliśmy szukać pomocy, stąd też trafiliśmy pół roku temu do powrotu ZU, gdzie zaczerpnęliśmy taką wiedzę, która pozwoliła nam w tej chwili tę sytuację opanować do tego stopnia, że dziecko podjęło leczenie. Także nie ma co odsuwać problemu od siebie, nie ma co rzucać tego na karb innych, po prostu trzeba się wziąć do roboty. Absolutnie nie ma się czego wstydzić, ponieważ co z tego, że będziemy się wstydzić, jak dziecko będzie w tym czasie umierało na naszych oczach i wtedy dopiero będzie powód do wstydu albo do dużo gorszych uczuć w sytuacji, gdy dojdzie do problemu.
Myślę, że wstydzić się powinni ci, którzy później nas wytykają, bo nie na tym rzecz polega, tylko pomóc, wyciągnij rękę, pomóc mi, pomóż,
znaczy,
prawda?
Wstydzić się powinni ci rodzice, którzy nie robią z tym nic i którzy pozwalają swoim dzieciom to robić i mimo, że wiedzą, że ci to robią, nie robią z tym kompletnie nic.
Ale z bezradności?
Nie, niekoniecznie nie, z bezradności. To jest bardzo dużo mechanizmów istnieje, ale myślę, że wtedy tym rodzicom jest bardzo trudno przyjść po pomoc, dlatego że jeżeli wiele lat mieli na to zgodę i teraz trafiają do instytucji i nagle mówią, moje dziecko używa, a to już jest nieraz 8-10 lat za późno, no to wybaczcie państwo, niekiedy ci rodzice nawet nie są gotowi już nic tak naprawdę zrobić, bo poczucie wstydu jest większa i zabiera im całą energię i chęć działania.
Tak,
także czym szybciej z tym poczuciem wstydu sobie damy radę, tym wydaje mi się, będziemy ci rodzice są bardziej mniej obciążeni odpowiedzialnością za to, co się stało, a też mają mniej poczucia że to moja wina.
A pani doświadczenie samo się rozwiąże? Nie ma.
Nie rozwiąże się. Znaczy, tak, bywają takie sytuacje, że samo się rozwiązuje, ale to są bardzo specyficzne sytuacje. Kiedy mówimy, że dziecko przestaje brać narkotyki, nieraz się tak zdarza. Na przykład nagła zmiana środowiska, jakaś przeprowadzka, trauma rodzinna, choroba graniczna. Wtedy albo na przykład, nie wiem, pojawi się dziewczyna albo chłopak, który natychmiast zmieni życie dziecka, czyli zjawiają się tak zwane sytuacje z zewnątrz, ale to nie jest...
Ale to są cuda.
Ale to są cuda
się
i to nie jest z powodu... Znaczy, sprawcą nie jest rodzina, tylko jakieś zewnętrzne rzeczy. I o to chodzi, żeby mieć mniejsze poczucie winy, tym szybciej powinniśmy pójść po pomoc.
Ja myślę, że w ogóle to jest taki problem... Wszystkich chyba rodziców, którzy mają do czynienia z dzieckiem chorym, w ogóle chorym, bo narkomania też jest chorobą, przyznać się do swojej niewydolności, do swojej słabości, prawda? W ogóle nam, jako ludziom, trudno się przyznać wszystkim do słabości,
tylko
prawda?
Narkomania jest chorobą wyboru. A tu nie mówimy tu o raku, bo rodzice dziecka chorego na raka nie wstydzą się przyznać do tego. Natomiast my, no ja przynajmniej z moim mężem, myśmy się wstydzili, ja zwłaszcza, no głównie przed rodziną. To jest właśnie mniej przed obcymi, a bardziej przed rodziną. Tego wykluczenia i osądzenia.
Tak, osądzenia, ma pani rację.
Ale nie wstydźmy się, edukujmy się, pozyskujmy wiedzę i jak najszybciej namawiam wszystkich tych, którzy cokolwiek zauważają, że dzieje się nie tak, trafiajmy do miejsc, w których można uzyskać profesjonalną pomoc, bo w ten sposób będziemy ratować naszym dzieciom życie, bo to jest choroba śmiertelna i trzeba z nią walczyć wszelkimi możliwymi metodami, ale żeby to robić, to niestety trzeba mieć do tego niezbędną wiedzę, determinację
i odwagę. Tak, ale chciałabym jeszcze zapytać, co robiliście z dzieckiem, zanim trafiliście, bo może to pomóc wielu rodzicom. Zanim trafiliście, jakie strategie były postępowania z dzieckiem, panie Wojtku, u
proszę
pana?
Pani, no były chociażby takie, że z dzieckiem już w wieku lat 13 po raz pierwszy odbyliśmy wizytę u psycholog, która na przykład zaleciła nam stosowanie różnego rodzaju kar. I samo w sobie to założenie było dobre, tylko zabrakło nam przez bardzo długi okres czasu, przez kolejnych kilka lat, prawdę mówiąc, konsekwencji. Ponieważ dzieci na początkowym etapie, kiedy zaczynają zażywać narkotyki, bardzo dobrze manipulują swoimi rodzicami. To znaczy, mają określony cel, chcą, wiedzą, co chcą osiągnąć. My natomiast, my rodzice, o tym nie wiemy i każda poprawa zachowania powoduje, że od tego, co wcześniej żeśmy im obiecali, że za jakieś przewinienie, odstępujemy. I zaczyna to się powtarzać i stawać przede wszystkim regułą i dziecko dopóty panuje nad tym swoim naogiem, bardzo dobrze manipulując rodzicami, doprowadza do sytuacji takiej, że cały czas poszerza sobie swój obszar wolności, czyli właśnie wprowadza element tajemnicy, wprowadzając, nie wiem, wpisując różne hasła dostępu na komórkę czy na komputer, ogranicza wiedzę rodziców na temat nowych znajomości, odsuwa stare znajomości i my na to wszystko poniekąd się zgadzamy, dlatego że dochodzi oczywiście do jakichś tam przesileń po jednym czy drugim wydarzeniu, kiedy człowiek nawrzeszczy, wymyśli jakąś karę, ale następuje potem tydzień poprawy, czyli mydlenia oczu, bo tak to trzeba nazwać, okłamywania, bo kłamstwo towarzyszy dziecku, które popada w uzależnienie na każdym etapie tej drogi brania narkotyków. A my niestety jesteśmy wyprowadzani w pole. Czyli jeszcze raz powtórzę, konsekwencja, jeszcze raz konsekwencja.
A więc ten etap przed rozpoczęciem jakiegoś takiego procesu pracy z dzieckiem właśnie przy pomocy tutaj grupy wsparcia czy stowarzyszenia, to jest troszkę taki etap błądzenia we mgle. Tak.
To jest taki etap, w którym my nadal kochamy i chcemy jak najlepiej, a dziecko chce zupełnie czego innego. I niestety większość z tych rodziców, z którymi ja miałem do czynienia, niestety przez bardzo długi okres czasu nie zauważyła właśnie tych manipulacji, do których dochodziło ze strony dziecka, czyli błądzenia. Tak naprawdę my błądzimy we mgle, a dziecko ma światełko w tunelu i za wszelką
cenę. Dziecko ma jasny cel, brać, tak.
Dziecko chce brać, chce to robić przy pomocy rodziców, można tak powiedzieć, ponieważ często dajemy wtedy na pizzę, nie wiem, na kebab, na jakieś inne takie rozrywki, bo tak to jest nam przedstawiane. Wierzymy głęboko w to, że w ten sposób pieniądze staną spożytkowane, a prawda jest zupełnie inna.
Mój syn, który jest teraz 18 miesięcy w terapii, w czasie jednej z ostatnich rozmów, kiedy już otworzył się przede mną, powiedział, że był czas, i to długi, kiedy budził się codziennie rano i pierwszą myślą, jaką miał, było skąd wziąć pieniądze na narkotyki. Więc jak my możemy zbudować jakiekolwiek relacje z taką osobą?
Mhm. Czy w ogóle nie powinniśmy budować relacji z taką osobą, ponieważ jest to osoba zaburzona i chora i niestety, ale nie da się zbudować normalnych relacji w oparciu o dwie różne strony medalu tak naprawdę, bo z jednej strony jesteśmy my, którzy kochamy, cierpimy momentami, ale mimo wszystko chcemy jak najlepiej, a z drugiej strony mamy do czynienia z osobą, która ma jasno określony cel i absolutnie nie bierze pod uwagę żadnych innych aspektów, tylko wszelkimi dokładnie możliwymi metodami.
I nie ma skrupułów.
Niestety pastwi się nad nami.
No
z
i
całą
co zrobić? Wy jesteście jednak rodzicami i kochacie, tak? Bo nie ma relacji, ale do tej relacji musi dochodzić codziennie, tak?
No my musimy się zmienić przede wszystkim, bo to znaczy, że
zmienić się przy pomocy.
Zawiodła tutaj rodzina.
Jakiś, tak. Tu wchodzi problem pomocy specjalistów, prawda?
Co robią rodzice, jeszcze zanim trafiają do poradni specjalistycznej związaną z narkomanią czy alkoholem, bo niekiedy nie wszędzie, w nie wszystkich miastach, w których państwo jesteście, mieszkacie, są specjalistyczne poradnie związane z narkotykami. Także nieraz trafiacie państwo też do takich instytucji alkoholowych. Niekiedy zdarza się tak, że rodzice proszą o pomoc pedagogów, psychologów szkolnych. Układają się, umawiają się w nieskończoność.
Podpisują
jakieś
dzieci,
umowy.
Tak,
oczywiście podpisują o wszystko, tylko nie o narkotyki. I to jest właśnie tak naprawdę problem. Chodzą do psychiatrów, również dostają leki, wyciągane są różne diagnozy, od ADHD po dwubiegunowość. Oczywiście znowu kwestia narkotyków jest nieruszona.
A dlaczego? Czy nikt na to nie wpadnie, że to może być?
Bo wszyscy myślą sobie, że to dlatego, że dziecko jest takie, to bierze narkotyki.
Aha.
A nie pomyślą, że to może być odwrotnie. Mhm. Że przez to, że dziecko zaczęło brać narkotyki, to zaczęły ujawniać się różne, pierwsze, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania. Dziecko na skutek używania narkotyków przestaje się uczyć. Ale rodzice mówią, on zawsze był słabym uczniem. Ale jeżeli zacznie brać narkotyki, to przestanie być w ogóle uczniem, bo to jest kolej rzeczy. Więc wszyscy zajmują się tematami obocznymi, nawet niekiedy wchodzą w relacje rodziny. A pan źle wychowuje dziecka, a pan jest za konsekwentny, a pan jest za mało konsekwentna. Psycholodzy,
tak
nauczyciele
dalej,
zaczynają wchodzić w jakieś takie osobiste relacje rodziny. A kto dotyka znowu kwestii narkotyków? Ona leży sobie i ta lufa i dziecko kolejnego wieczoru jest na paleniu z kolegami i tego tematu nie rusza kompletnie nikt.
Może
i
tylko...
to jest to błądzenie. To jest to błądzenie, ponieważ tak naprawdę mówi się o wszystkim, tylko nie mówi się wprost. Ale przecież tutaj chodzi o narkotyki.
Pierwotnym problemem
pierwotnym,
jest uzależnienie od narkotyków.
Oczywiście, że tak. Tak.
I wszystko, co widzimy, interpretujemy źle, bo wspomniała Agnieszka o leżącej lufie na biurku czy w pokoju dziecka, to podam taką anegdotkę z naszego życia, że myśmy wzięli i myśmy zauważyli tę lufkę oczywiście, ale zrozumieliśmy to oczywiście na opak, ponieważ pomyśleliśmy, że pewnie dziecko pali tam papierosy przez tę lufkę po to, żeby mu paluszki nie śmierdziały. Moim zdaniem w tym wszystkim brakuje edukacji. Edukacji takiej, która będzie dostępna dla wszystkich w każdym miejscu, o której się będzie krzyczeć głośno przez billboardy, głośno w szkole się będzie o tym mówić, głośno w radio będzie się o tym mówić i głośno będzie się mówiło o tym w telewizji, bo to są takie źródła przekazu, gdzie ludzie mogą się z tym zapoznać i zostać zaatakowani przez tę wiedzę nawet nie chcąc, a przez przypadek mogą się dowiedzieć i zauważyć i skojarzyć i podjąć wtedy skuteczną walkę. Myśmy z naszym dzieckiem w wieku lat 13 po raz pierwszy byli u psychiatry, przewinęli się potem psychologowie, pedagogowie. I prawdę powiedziawszy, żadna z tych osób nie zauważyła tego, co w nim się już wtedy rozwijało i niestety wydaje mi się, że również tego typu specjaliści powinni swoją wiedzę poszerzać na bieżąco, bo wydaje mi się, jeszcze raz to powiem, że w pewnych momentach niektórym osobom zabrakło po prostu elementarnej wiedzy, bo my o tych wszystkich zjawiskach mówiliśmy, sami tego nie rozumiejąc, no ale poszliśmy do osób, które miały nam pomóc, a nie zauważyły, nie zdiagnozowały i nie zinterpretowały właściwie problemu, tylko wspominały właśnie o ADHD i tego typu problemy.
No dobrze, i teraz wobec tego, bo chciałabym bardzo, żebyśmy jeszcze przed oddaniem głosu radiosłuchaczom, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tej terapii rodziny w powrocie z U, właśnie w jakiejś tej specjalistycznej placówce. Co wam, co jest najważniejsze w tym, bo może nie opowiadajmy już, bo już nawet nie mamy czasu, ale co jest najważniejsze w tej takiej specjalistycznej terapii?
Najważniejsze dla nas w terapii było to, że spotkaliśmy ludzi, którzy mają dokładnie taki sam problem jak my, co nas w pewnym sensie uzdrowiło od razu, kiedy poszliśmy pierwszy raz na grupę wsparcia i spotkaliśmy
zdjęło
około 20...
Zdjęło z was to naznaczenie.
Zdjęło z nas ten ciężar i spotkaliśmy około 20 osób, które miały dokładnie ten sam problem i były to osoby na różnych etapach tej choroby i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby uczestniczyć w takich grupach wsparcia, jeśli są takie grupy w państwa miastach, to naprawdę zachęcam do skorzystania, bo jest to wspaniała rzecz i tam można się naprawdę wielu rzeczy nauczyć właśnie od rodziców. A na czym polega terapia? Na tym, że to my zmieniamy swoje zachowanie w stosunku do dziecka i my zmieniamy po prostu swoją postawę, wprowadzamy w domu zasady i jesteśmy konsekwentni, tak jak powiedział Wojtek, bo to jest najważniejsza zasada.
Czy to jest łatwe?
To jest bardzo ciężkie, to jest bardzo trudne. Na początku wręcz zalecenia, które tam uzyskaliśmy, wydały nam się wręcz nieprawdopodobne, że można w taki sposób brutalny sposób zachowywać się wobec dziecka, ponieważ są nakładane tam zalecenia, można powiedzieć, i musimy się tego trzymać, chociażby podam tego typu przykład, po to, aby podpisać z dzieckiem kontrakt. Dziecko wcześniej przez określony okres czasu nie może wrócić do domu pod wpływem. Jeżeli wróci i nie podpiszemy tego kontraktu, to w perspektywie ma ośrodek i jeżeli nie skorzystasz z ośrodka, to w perspektywie ma ulicę i bardzo często zdarza się...
Co to znaczy? Proszę wyjaśnić.
Już mówię, ponieważ niepodpisanie kontraktu wiąże się z tym, że dostaje kolejne 2 tygodnie na to, żeby znaleźć sobie ośrodek. Nieznalezienie tego ośrodka powoduje to, że dziecko musi opuszcza dom, dokonuje wyboru polegającego na tym, że pakuje sobie torbę jedną czy dwie i opuszcza dom. Na własne życzenie oczywiście.
Opuszcza rodzice dom. Są w stanie...
Albo do ośrodka, albo na ulicę.
Ja i moja żona byliśmy w stanie to zrobić. cierpiąc niewspółmiernie przy tej okazji, niewyobrażalnie, mając dziecko poza domem przez kilkadziesiąt dni, 80 dokładnie.
Nasz syn 4 miesiące.
Dookoła świata.
Dokładnie, ale efekt końcowy jest taki, że nasze dziecko jest teraz drugi miesiąc w ośrodku terapeutycznym Monaru. Rozpoczął proces terapii, trzymamy za niego kciuki, kochamy go tak, jak go zawsze kochaliśmy, a niestety musieliśmy mu pozwolić na zdobycie tego doświadczenia, czyli przebywanie poza domem, czyli dowiedzenie się tego, że na przykład ci koledzy, którzy mu wcześniej obiecywali, jakoś to będzie, my ci pomożemy i tak dalej, nie do końca wywiązują się z tych obietnic, a potem zdarza się też tak, że wracają te dzieci z długami, ponieważ na koniec ci przyjaciele, wspaniałomyślni przyjaciele, wystawili im rachunek za pobyt u nich w domu. I niestety musimy pozwolić na zdobywanie tych brutalnych doświadczeń. I już ostatnie zdanie, ponieważ takim naszym podstawowym błędem to jest to, że my odbieramy dziecku możliwość zbierania doświadczeń i doświadczenia życia takim, jakim jest. I to jest największy problem.
To się powtarza w ogóle w uzależnieniach wszelkiego rodzaju, że jeżeli ktoś nie ponosi konsekwencji swoich zachowań, no to żyje sobie tak właśnie na koszt innych.
Drodzy Państwo, kiedy przechodzicie do poradni, ja zadaję pytanie, a dlaczego Państwa dziecko powinno podjąć terapię? Skoro tak naprawdę macie plucho, ma pełną lodówę, może robić sobie co chce, wychodzić, wracać, kupować narkotyki za Państwa pieniądze.
Tak.
Wskażcie mi jeden czynnik, czy jeden argument, który miałby go skłonić. Póki dziecko nie zbierze odpowiednich doświadczeń, nie zobaczy, jak bardzo jest chore, jak bardzo nie może funkcjonować normalnie, tak jak inni ludzie, to znaczy nie wstanie do szkoły, nie znajdzie pracy, nawet jak ją znajdzie, to jej nie utrzyma, tak? Że narkotyki powodują, że zaczyna się zadłużać, narkotyki powodują, że zaczyna tracić bliskich też, bardzo ważnych wokół siebie ludzi, ponieważ oni nie są w stanie patrzeć i cierpieć i tak dalej. Więc to dziecko musi x bardzo trudnych doświadczeń zdobyć, niestety. Dziecko, to są często 17, 18, 19-letni młodzi ludzie już, tak? I tylko to doświadczenie spowoduje, że oni widzą, aha, czyli my właściwie tak naprawdę jesteśmy zależni od naszych rodziców, i tylko tak naprawdę oni mogą mi dać ciepło, miłość i dla nich tylko jestem ważny. Tak. Dziecko musi to zrozumieć. Tak. Mhm. Jeżeli nie pozwolimy mu samemu dojść do tego wniosku, nasze dziecko nie pójdzie się leczyć za nic w świecie, drodzy Państwo, a w Polsce nie ma przymusu leczenia.
Dzięki. Oddajmy teraz głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maria rozmawiamy o problemie uzależnienia od narkotyków, jak pani widzi, pani Agnieszko. No, chociaż ze dwa razy do roku trzeba o tym mówić.
Bardzo się cieszę.
W studiu są państwo związani ze Stowarzyszeniem Powrót ZU z Torunia, pani Agnieszka Słowik, która jest prezesem Stowarzyszenia Powrót ZU oraz kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej. Pani Paulina, mama dziecka uzależnionego, i pan Wojtek, tato dziecka, i państwo mają dzieci już w procesie terapii. To jest szczęście też jakieś, prawda? No, moglibyśmy oczywiście rozwijać jeszcze dalej, mówić, ale dobrze byłoby, żeby radiosłuchacze się włączyli w naszą audycję. Proszę państwa, można telefonować 655-2355, 655-2356, to numer kierunkowy do Torunia. Polska Północna, Południowa, to oczywiste już. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200, dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-2333, 655-2366, 4856 kierunkowy do Polski, a z USA i Kanady 011-4856. Czekamy na Państwa telefony, a w oczekiwaniu na telefon, drogi ojcze, ja podam komunikat, bo potem może komunikat, który bardzo się wiąże jednak z tym tematem. Drodzy Państwo, w Warszawie 23 i 24 października będzie konferencja na temat dialog otwarty przywraca życie psychiczne. Organizatorzy napisali, że często od narkomanii zaczynają się też problemy z psychiką człowieka, prawda? Tu zresztą Państwo o tym mówili. A więc 23-24 październik, konferencja Dialog Otwarty przywraca życie psychiczne. Można o szczegółach dowiedzieć się, wchodząc na stronę dialogotwarty.pl. Tak? Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witam Pana.
Przysłuchuję się, tak, tej audycji. Cały czas praktycznie, przez kilka lat już. No i to, co Państwo mówicie to i opowiadacie, to moim zdaniem charakteryzuje pogański styl działania i przeciwdziałania. Tu trzeba natychmiast przejść na styl katolicki z urzędu, czyli stanowiska pracy i rodziców, i zacząć wypełniać warunki sakramentu Chrztu Świętego. A wiara nasza katolicka wskazuje, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest jedynym Bogiem i od Niego wszystko zależy.
Jeżeli mogę, wejdę Panu w zdanie, my nie mówimy, że tak nie należy robić, tylko chcielibyśmy od Państwa też słyszeć, co gdy coś takiego się zdarzy. My nie podważamy ani nauki Kościoła, ani na tego, że jesteśmy ochrzczeni, bierzmowani, że mamy świadomość, prawda, człowieka, wiary, tylko jak poradzić sobie z problemem, który na nas spadł, na nas czy na sąsiadów, na przykład Pan będzie miał w sąsiedztwie kogoś i teraz jak się Pan zachowa jako sąsiad?
Na nas, którzy jesteśmy wierzący, chodzimy często do kościoła, korzystamy z sakramentów i tak dalej, a mimo to wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy dla swojego dziecka.
Proszę,
nam się tak.
Proszę bardzo, Radio słuchamy. Maryja.
Halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
A ja
słuchamy Pana. Halo?
Już ściszyłem radio, tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja bym chciał powiedzieć takie, bo słucham właśnie i ja powiem tak ogólnie, miałem 20 lat jak się ożeniłem i córkę wychowywałem, no później było tak 15 lat i 15 lat miała córka i miała koleżanki takie, które mi podejrzanie wyglądały, bo to taki wiek był, to były 2000 rok. No i do czego zmierzam?
No
zmierzam do tego, że uzależnienie, bo ja jestem uzależniony od alkoholu. Uzależniłem się gdzieś 10 lat temu, bo wiem o tym i długo mi było, żeby dojść samemu do tego,
że ma pan problem, tak.
Długo, naprawdę, bo wszyscy piją, no to ja też piję.
Ale wróćmy do tego problemu z córką, tak?
I o co chodzi, że był taki moment, że ja akurat dwóch kolegów na przykład przyszło, to był przykład, który mi siedzi w głowie.
Proszę pana, halo? Ponieważ mamy mało czasu, bardzo prosimy, żeby pan jakoś tak, bo są następne telefony,
konkrety,
tak?
Konkrety.
Tak, prosimy bardzo.
Boję się po prostu o moją, bo mam tylko jedną córkę i teraz w Holandii siedzi po studiach i po prostu wiem, że nie wiem, czy to jest takie, bo mam tylko jedną córkę i kocham ją i po prostu... Były sytuacje takie, kiedy ona nie była, policja nawet była w domu i się odzywała do policjantów wulgarnie, gdzie ja byłem trzeźwy i po prostu policja tego nie potrafiła wytłumaczyć, no bo na alkomat, bo mamusia nie pozwoliła.
Proszę pana, ale dlaczego była policja, skoro pan był trzeźwy? Bo ja jak gdyby nie
policja
bardzo
była dlatego, że policja była dlatego, że dwóch chłopaków, jej kolegów, przyszło w targu, po prostu przyszło na podwórko o 12 w nocy. Ja wstałem zdenerwowany i po prostu...
Proszę pana, halo.
I była niestety, była afera i ja jako dobry nie chciałem jej kolegów tam na...
Przepraszam, jeżeli mogę wejść zdanie, chcielibyśmy, żeby państwo też dotykali problemu i trzymali się tematu. Przepraszam, dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Lucyna z południa Polski.
Witamy panią.
Już kiedyś zadzwoniłam do tej samej audycji, ale dzisiaj jakoś jestem też terapeutą uzależnień, jakoś wywołała mnie też pewne tutaj kwestie, ale jeśli można, no to bo tutaj padło stwierdzenie, że bardzo mało jest tych grup faktycznie wsparcia dla rodziców. My taką grupę też posiadamy. I
a gdzie, też, proszę pani, proszę od razu powiedzieć.
Z miasta Nysa. Tak. Na południu
i
Polski.
Kiedy ta grupa działa? Bo to być może, że...
Tak, już ktoś... najbliższą środę o 17 zapraszamy. Aha.
Nysa, środa od 17 gdzie?
Nysa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ulica Chopina, 17 godzina. Zawsze w środę też mamy różnego typu spotkania, a również jest grupa dla młodzieży eksperymentującej.
Świetnie. To są konkretne informacje.
Są też grupy edukacyjne właśnie, tak jakby trochę w profilaktykę to się wpisuje, ponieważ te grupy edukacyjne, nawet taki tytuł, te warsztaty mają być rodzicem niełatwa rzecz, tam rodzice też mogą trochę jakby ten swój warsztat bycia rodzicem, wychowawcą podszlifować, są też, mowa była tutaj o tych granicach, konsekwencjach i tak dalej. Niekoniecznie ta edukacja jest tylko dla tych, którzy już borykają się z problemem, ale jakby też tak właśnie trochę profilaktycznie. To co mamy. Mamy oczywiście kontakt indywidualny, to jak najbardziej. Jest to oferta pewnie gdzieś tam na cały powiat. No, zapraszamy, jeśli
tak,
ktoś miał taki
problem. Tak, Chopina w każdą środę od 17 do 19.
Oczywiście
poradnia.
Tam telefony można znaleźć, tak. Można
A czy pani chciałaby do tego, co my mówiliśmy podczas audycji, coś może dodać, rozszerzyć naszą jakąś myśl?
Dużo, jak każdy, ja też pracuję dosyć sporo lat, już 20, więc pewnie dużo, natomiast żeby tak dużo czasu nie zabierać, jedno co gdzieś mi tam w głowie, bo też się zajmuję trochę profilaktyką i tym edukacją w szkołach, wiadomo, szkoły też zapraszają, bo chcą, wydaje mi się, że gdzieś tam to może w czymś pomóc, no pewnie może, ale to jest jednak kropla w morzu. I ten mit, narkotyki miękkie i twarde, był gdzieś tutaj troszeczkę, ja wiem, że się używa takich określeń, ja jednak tak jakoś osobiście i pewnie nie tylko ja, ale osoby, z którymi współpracuję, staramy się gdzieś ten mit też obalać. To też nie i to młodzieży pokazujemy i tutaj też bym chciała zwrócić na to uwagę. Zawsze środek psychoaktywny, jakkolwiek o jakiej mocy sprawczej jest, to uzależnia, tak? Obojętnie, czy... Myślę sobie, że nawet te narkotyki, jeśli już podział taki zrobimy twarde, one są takie bardziej wyraziste. Jeśli ktoś bierze heroinę, wiadomo, że widać, że szybko ten objaw fizyczny pokaże, że jest uzależniony. Natomiast ja zawsze mówię, że marihuana to działa tak w białych rękawiczkach, tak? Bo jest bardzo podstępna. Natomiast i to też taką czujność i rodziców i pewnie i młodzieży, jak rozmawiam często z młodzieżą, taką czujność usypia.
Bardzo pani dziękujemy za ten głos.
Bo jest to tak, tak to wygląda dobrze. Bo
dziękuję to, bardzo i zapraszamy do jakiegoś następnego włączenia się.
Zapraszam, dziękuję za audycję.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Czy mamy telefon? Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Nie, ktoś się nam rozłączył, więc spróbujmy.
Drodzy Państwo, 655-23-55, 655-23-56. Dobrze, że Pani nam tutaj jeszcze potwierdziła to stanowisko, które tutaj jakoś tak wybrzmiało, że nie ma narkotyków bezpiecznych, prawda?
Narkotyki mają 4 cechy. A żeby zostać wpisane na listę narkotyków, dana substancja musi uzależniać, zmieniać świadomość, powodować zdrowotne szkody, a chronicznie używana prowadzi do śmierci. Tak. Więc w przypadku tych 4 cech, którą ma każda substancja psychoaktywna, powiedzcie mi, drodzy Państwo, co w tym jest lekkiego czy ciężkiego? Ja mówię, lekki to może być, lekkie może być piórko, miękki może być misiu do przytulenia, ale na pewno nie narkotyki. I wykreślmy w ogóle to ze swojej świadomości i myślę, wydaje, że też z języka. O, tak.
Dzięki Pani Agnieszko. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Jacek z tej strony. Witam Pana.
Tak.
Będę mówił troszeczkę jako osoba, która również jest uzależniona od alkoholu. Jestem w terapii od 2 lat. Poradziłem sobie już z problemem, ale ja też kiedyś byłem dzieckiem. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że okres, w którym u mnie rozwijało się uzależnienie, odbywał się poza całkowitym brakiem świadomości o tym, co się dzieje ze strony moich rodziców. Sytuacja ta miała miejsce dlatego, że uważam, że jest brak elementarnej edukacji, nawet w dzisiejszych czasach, oraz gotowych procedur, które w łatwy sposób można by było przekazać rodzicom, jak postępować w sytuacji, kiedy widać już pierwsze symptomy uzależnienia u dziecka. Bardzo dużo się mówi o teoretycznych kwestiach, o teologicznych kwestiach, ale nie ma takiej prostej instrukcji. Ja wiem, że taką ciężko jest stworzyć. Ale prostej instrukcji, kiedy i jak interweniować i w jaki sposób i do czego doprowadzić, żeby to dziecko można było z tych szponów w miarę wcześniej wyrwać.
Dziękuję.
Ale jest sporo jednak poradni odwykowych w Polsce. Ta sieć poradni dla osób uzależnionych od alkoholu jest jednak dość dobrze, wydaje mi się, rozwinięta. Są pytagodzy w szkole, prawda? Widać tutaj taką dużą niespójność wobec tego.
Chyba Polska jest tym krajem, gdzie jest jedna z chyba najliczebniejszych takich punktów w Europie. Mało gdzie na świecie jest tyle miejsc, do których możemy się spytać i dotrzeć z pytaniem, bo muszę Państwu powiedzieć, że jest problem, Panie Jacku, żeby stworzyć jakiś elementarz, gdybym ja miała powiedzieć na spotkaniu z rodzicami w szkole to, co muszę powiedzieć rodzicom, którzy do mnie przyjdą na indywidualną terapię, jakie mają zrobić kroki, to wszyscy by mi uciekli z tej sali. Rozumie pan, o co chodzi? Jest bardzo trudno. Tak. To się ustala w indywidualnych spotkaniach. Tak. Wszystkie interwencje, wszystkie sposoby działania. Trzeba rodzinę podpowiedzieć pod jej też specyfikę funkcjonowania. Tak. Bo są rodzice, którzy nie są pewnych rzeczy gotowi zrobić, ale coś innego są gotowi zrobić. I pewne interwencje się też negocjuje. I to jest bardzo taki bardzo ważny kawałek tak naprawdę pierwszych spotkań z rodzicami, ale najpierw to oni muszą w ogóle dojść i mieć odwagę i chęć zmiany, bo pierwsze, co mówię rodzicom, to jest tak, Panie Jacku, oni wiedzą, że dziecko jest chore, a moje pytanie jest tak, czy wy jesteście gotowi zrobić dużo, żeby go uratować? A oni mówią wtedy, no zależy. Ja mówię, czy jesteście gotowi bardzo dużo zrobić? I rodzice muszą być gotowi na zmiany, że będą musieli inaczej, bo to jest edukacja tych rodziców, pokazanie współuzależnienia. Tutaj jest strasznie dużo różnych interwencji. Ja w przeciągu 3 miesięcy spotykania z rodzicami, ja jestem z nimi 2 do 3 razy w tygodniu w kontakcie. To jest mozolna, drobniutka, szczegółowa praca nad zachowaniem dziecka, nad tym, nad ich możliwościami, nad interwencjami, kiedy wezwać policję, a kiedy nie wzywać. A jeżeli wezwać, to po co ją wezwać? Rodzic musi mieć pewną świadomość wszystkiego. Tutaj się nie dzieją się przypadki, Panie Jacku. Także dziękujemy. Fajnie, że Pan to podkreśla. To jest bardzo, bardzo trudne.
Panie Jacku, pozdrawiamy Pana. Już musimy kończyć.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, zapraszamy audycji na temat uzależnień. No, od czasu do czasu tutaj są na temat uzależnienia od alkoholu. Również by pan kiedyś chciał zatelefonować. Myślę, że za jakiś miesiąc będzie taka audycja. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Wiem, że to tak jakby w środku. To tak jest. Dziękuję bardzo Państwu, drodzy nasi radiosłuchacze. Chciałam przypomnieć, że dzisiaj mówiliśmy o problemach związanych z uzależnieniem od narkotyków. Gościliśmy w studiu Stowarzyszenie Powrót z U w Toruniu, prezes Stowarzyszenia Powrót z U, pani Agnieszka Słowik, oraz kierownik równocześnie poradni profilaktyczno-społecznej, która funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Powrót z U. Powiedzmy jeszcze, kiedy działa grupa wsparcia w środę.
Grupa wsparcia odbywa się w środę o godzinie 17. Zapraszamy na Jęczmienną 10. Mam też dobrą wiadomość, ponieważ jesteśmy w trakcie przygotowywania i najprawdopodobniej również taka grupa ruszy we Włocławku, ale na razie jesteśmy w trakcie organizowania miejsca.
Na ulicy jesteście? Na ulicy?
Jęczmienna 10.
Na ulicy Jęczmiennej 10 w Toruniu i proszę szukać, w Polsce jest też...
Częstochowa, Łódź, Kraków, Szczecin, Warszawa, albo proszę o telefon do Torunia, przekieruję. Telefon, o, już zapisuję sobie podać. Tą Nysę też, także wpiszę sobie
telefon
ją.
Telefon 62 262 14.
Tak
na
jest.
Na pamięć znam Pani Agnieszko. Oraz dzisiaj w studiu jeszcze oprócz Pani Agnieszki Słowik była Pani Paulina. Oraz był pan
Wojtek.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję
pan Wojtek, możecie pozdrowić swoje dzieci. Nie
też
słuchają
sił
tego.
Sił wam życzymy.
Ja
pozdrawiam wszystkich. Bez wyjątku wszystkich. I życzę wam wszystkiego najlepszego.
Ja pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza moją rodzinę, męża Waldemara i synów Grzegorza i Tomasza.
Dziękuję pani Agnieszko.
A ja wszystkich przyjaciół, rodzinę moją, moich chłopaków kochanych, Tomasza i Stasia i Mikołajka, a oprócz tego życzę wam, no chyba odwagi mi się wydaje, jeżeli tylko coś czujecie, to pchajcie do tych wszystkich psychologów, poradni, lepiej zdmuchać na zimno, niż siedzieć i się biernie przyglądać.
Trzeba być zdeterminowany.
Trzeba. Tak.
Pani Basiu, bardzo dziękuję. Co za tydzień?
Za tydzień będzie opieka długoterminowa. Także zapraszam Państwa bardzo, szczególnie tych, którzy opiekują się w domu osobami obłożnie chorymi.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo ojcu Grzegorzowi. Szczęść Boże, do usłyszenia za tydzień.